Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś trochę o dreskodzie, dobrych manierach i generalnie zasadach savoir-vivre w czasie pandemii koronawirusa. No cóż, w tym roku nie w maju, a z powodu epidemii właśnie w czerwcu mogliśmy obserwować się spieszących na egzamin maturzystów. Ale te galowe stroje można dostrzec już tylko niestety u niektórych młodych ludzi i chyba częściej u panów, bo oni mają mniejsze pole manewru. Ale już dziewczyny naprawdę idą na całość. Widziałam spodenki, ledwo zakrywające pośladki, wydekoltowane koszulki na ramionczkach, luźne lniane narzuty, takie jak na plaży, a na nogach na przykład brudne, mocno sfatygowane adidasy. Nie jestem na pewno konserwatywna w kwestiach ubioru, ale taki strój w tak ważnych momentach życia tych młodych ludzi wydał mi się naprawdę wielce niestosowny. I dlatego postanowiłam zwrócić się do specjalistów z pytaniem, czy te moje odczucia nie są aby przesadzone? Może dzisiaj, w tym coraz bardziej wyluzowanym świecie, już wszystko można? Może wcale nie obowiązują już żadne dreskody, a może po prostu tracą swoją moc w czasie pandemii? Spytamy o to eksperta Piotra Kłyka ze Szkoły Dobrych Manier w Warszawie. Już nie tylko o dreskod, ale też w ogóle savoir-vivre w tych trudnych czasach. Ale wcześniej porozmawiamy z psycholog, terapeutą Beatą Skowrońską. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
W moim odbiorze jest to pewien znak tego pokolenia, bo przecież jest to pokoleniowe i to jest nawet, powiedziałabym, brak szacunku do tego, co niesie za sobą dana chwila, do ludzi, wreszcie powiedziałabym do siebie. Kiedy ja miałam maturę, to oczekiwanie na to, że się ubierzemy inaczej, to poszukiwanie tych ubrań, to było swojego rodzaju świętem. To był proces przygotowania się do czegoś ważnego w życiu, może nawet czegoś wielkiego. Był to pewien rytuał przejścia z jednego okresu w życiu w drugi okres życia. Jest to pewien rytuał. Ja obserwuję, to dotyczy moim zdaniem generalnie tego, co się dzieje w społeczeństwie, ale w szczególności w tym młodym pokoleniu, pełny brak rytuałów. My nie mamy kontaktu sami ze sobą, więc po pierwsze nie wiemy, ja nie wiem, kim jestem. Ja nie czuję, nie wiem, kiedy ja jestem dzieckiem, kiedy ja jestem nastolatkiem, kiedy zaczynam być dorosłą kobietą. Z każdą rolą życiową, z każdym etapem w życiu zawsze wiązał się też jakiś określony ubiór. I tu nie chodzi o to, czy to jest konserwatyzm, czy nie konserwatyzm. Po prostu my dojrzewamy, jeżeli mamy kontakt z tą swoją dojrzałością. I wraz z tą dojrzałością zmieniamy sposób ubierania się. Czyli powiedziałabym, że ten sposób ubierania się wyraża, czy eksponuje na zewnątrz ten poziom dojrzałości, który mamy w środku. Ja czasem jak widzę tak ubranych ludzi w sytuacjach, które no, wydawałoby się wymagają jakiegoś, powiedzmy sobie, celebrowania, to dla mnie jest to smutny obraz, bo ja sobie wtedy zadaję pytanie, co w środku mają ci ludzie. Żeby na ważny moment w życiu założyć brudne buty, pamiętam, byłam uczona, że mogę mieć prostą sukienkę, ale włosy, żeby były względnie zadbane i żeby buty były czyste. Brudne buty i niechlujny ubiór. Z jednej strony te no, dzieci jeszcze, maturzyści są jeszcze dziećmi, nastolatkami. Oni być może nie wiedzą, że to jest taki ważny moment, że warto go celebrować, że warto go świętować. A jak świętujemy? No między innymi przez to, że przygotowujemy jakoś ciało do tego momentu. To w różnych kulturach było w różny sposób. Więc pytanie jest, co się takiego zadziało, że oni tego nie wiedzą?
No ktoś ich tego nie nauczył, ktoś im też na taki ubiór pozwolił.
No właśnie.
No oczywiście w codziennym życiu szkolnym. Teraz uczniowie siedzą od marca w domach. To pewnie już trochę zatracili kontakt z rzeczywistością, ale przed pandemią takie stroje, no bardzo kontrowersyjne, można było zobaczyć na co dzień w szkołach. I no, rodzice chyba widzieli, jak ich dzieci wychodzą na egzamin. I jednak jest na to przyzwolenie i w szkole, i w domu. No bo skąd to się bierze?
No właśnie, wtedy można by zadać pytanie, na co zwracają uwagę rodzice i czy oni rzeczywiście to widzą. A może nie jest to już dla rodziców ważne, więc jest pytanie też o to, w jaki sposób w rodzinie się celebruje różne uroczystości czy różne ważne momenty w rodzinie, bo przecież kiedy jest chrzest w rodzinie, to się jakoś ubieramy. Kiedy jest ślub, to też się jakoś ubieramy.
Z szacunku do siebie i innych.
To jest wyraz szacunku z jednej strony, oczywiście, ale z drugiej strony jest to podkreślenie szczególnej wagi danej uroczystości. I teraz ja się zastanawiam, że być może matura już nie jest tak ważnym momentem w życiu. Może ona się spauperyzowała, może to jest po prostu jakiś sobie tam mini egzaminek, przez który po prostu przechodzimy pomiędzy kawą a smartfonem. Takie pytanie sobie zadaję.
A może w ogóle dla tych młodych ludzi nie ma już ważnych momentów w życiu? Może wszystkie są podobne i nie wymagają takiej celebry, szczególnej uważności, zadania sobie trudu, bo to jest zadanie sobie trudu.
No właśnie i ja jako psycholog, jak na to patrzę, to dla mnie jest to smutne, bo teraz skąd tacy ludzie po latach 30, 40, 50, patrząc wstecz na swoje życie, będą wiedzieli, że oni przechodzili poszczególne etapy w życiu. Po czym oni to poznają? Które etapy były ważne? Które momenty były ważne? Ostatecznie później to się odnosi do tego, kim ja jestem, czyli kim ja byłam w tym okresie życia, kim w tym okresie życia i kim ja jestem teraz i w jaki sposób to się kształtowało.
No, oczywiście nie możemy też obwiniać ich do końca o wszystko, bo ktoś, tak jak powiedziałam wcześniej, daje na to przyzwolenie. Ktoś musiał pozwolić w szkole, czyli nauczyciele, i też musieli na to pozwolić rodzice.
To oznacza, że w szkole nie ma takiej zasady, bo matura jest momentem szczególnym, który prawdopodobnie pokazuje, jak jest generalnie w danej szkole, bo jeżeli w danej szkole generalnie jest taka zasada, że każdy przychodzi jak chce, ubiera się jak chce, byle jak, no to matura jest tylko efektem. To już nie jest jakiś wyróżnik, to jest po prostu efekt. Natomiast jeżeli taki jest efekt w szczególnie ważnym dniu, to no, można by się zastanawiać, co się dzieje teraz w szkołach. Ja pamiętam wiele lat temu, na pewno z 15, kiedy jeszcze jako dziennikarz robiłam reportaż w gimnazjum i pamiętam dziewczynę, która siedziała w krótkich spodenkach z gołymi plecami, z wystającymi stringami. To był dla mnie taki szok i ja nie jestem pruderyjna, ale w szkole ten obrazek mnie zszokował i ja go pamiętam do dzisiaj. I ja bym swojemu dziecku nie pozwoliła się tak ubrać. Moja córka jak zakładała za duże kolczyki do szkoły, to jej te kolczyki zdejmowałam. Być może zakładała je w szkole. To już jest inna historia, ale w domu miała przekaz, że określone momenty w życiu wymagają określonego ubioru, który jest wyrazem szacunku i to jest wyraz też dostosowania się do sytuacji. My być może już nie uznajemy, że dostosowanie się do sytuacji jest ważne.
No właśnie, bo przecież ten dress code nie dotyczy tylko szkoły, nie dotyczy takich sytuacji jak egzamin maturalny, czy teraz niedawno zakończony egzamin ósmoklasisty, ale dotyczy różnych innych sytuacji. Przecież ci ludzie niedługo będą chodzić na jakieś rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców. Może ten dress code w ogóle już nie będzie niedługo wymagany. Może będzie wolno wszystko i wszędzie.
No właśnie, ja często pracuję z osobami, które przygotowuję do rozmów i do procesów rekrutacyjnych. I bardzo często spotykam się z tym pytaniem, a jak ja mam się ubrać? Czyli ludzie tego nie wiedzą, jak mają się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną. Często dorośli ludzie, często 40-letni, 30-letni. I co ciekawe, to ci bardziej doświadczeni zawodowo zadają to pytanie. Młodzi ludzie rzadko zadają to pytanie. Oni sobie nie zdają nawet sprawy, że jest w ogóle taki temat.
Że jest w ogóle takie pytanie.
Tak, że to jest oceniane, że na to ktoś patrzy, że to nie jest takie obojętne, jakie założysz buty, jaką spódnicę czy spodenki krótkie i co ty ze sobą w ogóle zrobisz i że to ma wpływ na decyzję o tym, czy cię w ogóle zatrudnią na danym stanowisku w danej firmie. Oczywiście, przepraszam za wyrażenie, ale byle gdzie można pracować, można znaleźć pracę, ale jeżeli chcesz pracować w naprawdę szczególnym środowisku, w dobrej firmie, gdzie jest też bardzo dobra płaca, to najczęściej to się wiąże też z określonymi wymaganiami dotyczącymi pewnych cech osobowości. A osobowość, ona się egzemplifikuje czy materializuje na zewnątrz, między innymi poprzez ubiór właśnie. I specjaliści od psychologii wpływu społecznego podczas rozmów rekrutacyjnych w dobrych firmach, w dobrych procesach rekrutacyjnych naprawdę zwracają na to uwagę, więc to jest niezwykle ważne, ale ta wrażliwość zaczyna się w szkole.
Tak, ale ta dress code'owa ignorancja jest dość powszechna, jak się teraz obserwuje różne środowiska i różne sytuacje. No mamy jakiś z tym problem.
Powszechna jest być może w wybranych środowiskach. Nie sądzę, że ona jest powszechna w tym sensie, że we wszystkich środowiskach jest tak samo ignorowana. Ja bym tego nie powiedziała.
Ale wśród młodych ludzi?
No pewnie jest częsta, natomiast wystarczy pójść do banków i zobaczyć, jak tam nawet młodzi pracownicy są ubrani. Przecież nie byle jak, przecież są ubrani elegancko.
Ale tam są wymogi, określony dress code. Kiedyś były też mundurki w szkołach i to spotkało się z ogromną dezaprobatą i rodziców, i uczniów. I chyba poszliśmy za bardzo w drugą stronę, bo ci młodzi ludzie, tak z tego co ja obserwuję, naprawdę totalnie już nie mają wyczucia.
To jest brak wyczucia. Możliwe, że to jest trochę też brak pokory w stosunku do sytuacji. Czy oni mają świadomość i wiedzą, jak oni wyglądają i że to jest tak ważne? Czy oni nie wiedzą, czy po prostu ignorują?
Powiedzmy, dlaczego jest to ważne, bo to nie jest tylko kwestia ubioru.
No właśnie o to chodzi, że to nie jest tylko kwestia ubioru. Ja jako psycholog patrzę na różne niuanse sylwetki człowieka, na absolutnie wszystko. I to nie o to chodzi, czy się ocenia świadomie, czy się świadomie nie ocenia, ale chodzi też o ten odbiór nieświadomy. My wpływamy na siebie nawzajem i jeżeli jesteśmy w takiej byle jakości i widzimy, że człowiek jest byle jaki w tym wyglądzie, byle jak ubrany, to można by strzelać, że też za tym stoi byle jakość myślenia, byle jakość funkcjonowania, działania, potem dalej pracy, byle jakość w budowaniu relacji. Tu nie mówimy tylko o tym, że ktoś założył takie buty, czy inne, czy spódnice, czy spodenki, tylko mówimy o tym, że za tym jest jakaś głębia. Oczywiście uczono nas w szkołach, że nie oceniaj po wyglądzie, ale tak naprawdę, psychologicznie rzecz ujmując, wygląd na zewnątrz mówi nam dużo o tym, jaki kto ma środek, czyli jaki ma sposób myślenia też o sobie.
No jak cię widzą, tak cię piszą. I z tą refleksją zostawię Państwa psycholog, terapeutka Beata Skowrońska, a za moment połączymy się z Piotrem Kłykiem ze Szkoły Dobrych Manier w Warszawie i zapytamy o ten egzaminacyjny, nie tylko maturalny dress code.
Akademia Życia.
Jeżeli chodzi o sam sobie dress code, no on jest po to, aby też między innymi oddać szacunek do danego miejsca, pracy. No, mówiąc o samym egzaminie dojrzałości, no to oczywiście też jest to jeden z najważniejszych egzaminów dla wielu osób w życiu i w związku z tym powinniśmy oddać mu odpowiedni szacunek. Strój na tą okazję powinien być przede wszystkim stosowny do okoliczności, czyli w miarę elegancki, ale jednocześnie swobodny, zapewniający nam pewną wygodę. Na pewno jeżeli chodzi o dziewczęta, powinny zastosować się po prostu do kilku podstawowych zasad, korzystając z jak najbardziej klasycznego kroju, zakładać spódnicę bądź elegancką sukienkę co najmniej do kolan, nie krótszą. Powinny mieć zakryty dekolt, ramiona, włosy, dobrze, żeby również były spięte. Biżuteria jako taka warto, żeby była po prostu ergonomiczna, nie za duża, w miarę przylegająca do ciała, a manicure czy paznokcie no też nie takie, które pozwalałyby na obsługę kiełbasek na grillu, ale raczej w miarę krótkie, z kolorami dość naturalnymi, więc jeżeli już zrobione paznokcie, to raczej French niż jakieś tipsy. Tak jak we wszystkim, co związane jest z dobrymi manierami, savoir vivre szeroko pojętym, tak również w dress code liczy się zdrowy rozsądek i pewien umiar. I tym chyba najlepiej się kierować przy wyborze stroju na taką okoliczność, jaką jest między innymi matura. Pamiętajmy o tym, że z każdym egzaminem szkolnym jest tak, że bardzo często wychodząc na ten egzamin, no mijamy się gdzieś z naszymi rodzicami. No niewątpliwym jest, że to właśnie rodzic odpowiada trochę za to, jak jego dziecko wychodzi z domu. Warto, tak jak całą Kinderstube, czyli to podstawowe wychowanie wynosi się z domu, tak też sposób ubierania się czy podejścia do danej sytuacji również z tego domu się wynosi. Więc po części też odpowiedzialne za przekazanie tej wiedzy, czy pewnego sposobu zachowania, czy doboru stroju do okoliczności, no są rodzice i to też oni powinni przekazać pewną wiedzę swoim dzieciom, szczególnie młodzieży młodszej, czyli tych egzaminów ósmoklasisty.
A co jest najbardziej passé w takim stroju? Czego na pewno nie można nosić?
To, że ktoś jest ubrany dobrze, nie znaczy, że musi być ubrany, nie wiem, jakoś bardzo drogo. Grunt, żeby to było schludne, czyste właśnie przede wszystkim, a jeżeli chodzi o sam strój, no to adekwatny do okoliczności, czyli niezbyt w ogóle niewyzywający, bez dekoltów, bez zbędnego odkrywania ciała, czyli na taką okazję można by rzec, że lekko konserwatywne. Ten strój trochę podnosi też nasze morale, naszą determinację, czy naszą mobilizację, o to będzie lepsze słowo, tą mobilizację, bo nawet badania przeprowadzane w środowisku korporacyjnym wskazują na to, że jednak sposób ubierania się ma wpływ na pewną efektywność pracy ludzi w zespołach, więc nie jest to bez znaczenia.
No i takie osoby są zdecydowanie lepiej odbierane.
Oczywiście, no, pierwsze spojrzenie na człowieka, pierwszy odbiór na pewno wiąże się z tym, jak ktoś jest ubrany, jak wygląda. Niestety nasz mózg działa trochę stereotypowo. No i czy nam się to podoba, czy nie, to tylko bardzo wąska grupa ludzi na świecie może chodzić i ubierać się jak chce. Oczywiście Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, może sobie, jeżeli będzie chciał chodzić w tym samym kroju t-shirtów całe życie i nikt nie będzie zwracał na to uwagę, bo każdy wie, kim jest Mark Zuckerberg, ale dla takiego zwykłego zjadacza chleba, no jednak sposób prezentacji również przez strój ma bardzo duże znaczenie w dzisiejszych czasach. Zresztą jest to jedna z umiejętności miękkich, sposób prezentowania się, później idąc dalej, rozmowy, komunikacji, no, której bardzo często zaczyna brakować, szczególnie dzisiejszej młodzieży.
Tak więc nie warto sobie odpuszczać. A za moment ponownie Piotr Kłyk o tym, co się zmieniło w naszych dobrych manierach podczas pandemii koronawirusa.
Akademia Życia.
Od wielu miesięcy żyjemy w dobie pandemii koronawirusa. Trochę się zmienił savoir-vivre w tym czasie. Etykieta też. Unikamy podawania rąk, cmokania się na powitanie, przytulania. Jeśli chodzi o kichanie czy kaszel, to też musimy to robić już precyzyjnie według określonej instrukcji. Jak wygląda ten savoir-vivre w dobie koronawirusa? Co się zmieniło?
Jeżeli mówimy o savoir-vivre w dobie kryzysu, to tak naprawdę nie obowiązuje savoir-vivre, ale zalecenia odpowiednich służb, jak się zachowywać. No oczywiście ten dystans społeczny musi być wymagany. No i to jest sprawa nadrzędna, więc jeżeli ktoś na siłę próbuje łamać te zasady, bądź też narusza ten dystans społeczny, który w jakiś sposób powinien być zachowywany, no to myślę, że tutaj żadne zasady savoir-vivre nie wygrywają ze zwyczajnym zdrowiem człowieka i nie ma się co przejmować etykietą czy dobrymi manierami, bo niestety respiratory na dobre maniery nie działają.
Ale mamy takie odruchy już zakodowane, że jak widzimy kogoś, wyciąga nam się ręka, albo chcemy kogoś przytulić czy cmoknąć, nie tylko z rodziny, ale jakichś bliskich znajomych. Czym na przykład można zastąpić teraz?
Badania choćby pokazują, że 10 razy bezpieczniejszy od uścisku dłoni jest sam żółwik, czyli przybicie piąstek. Więc jeżeli ktoś bardzo potrzebuje podzielić się tym gestem powitania, to może jest to dobra alternatywa do tego, żeby zachowując jakieś podstawy bezpieczeństwa, w miarę po ludzku się przywitać.
A przytulanie?
W miejscach pracy, w miejscach zawodowych, zbytnie okazywanie sobie czułości też nigdy nie było zbyt wskazane. Jeżeli chodzi o bezpośredni kontakt w miejscach nawet publicznych, zależy to od naszych rozmówców, od tych osób, z którymi się spotykamy, więc to jest kwestia wzajemna, to jest też kwestia dużego wyczucia. Chociaż pewnie też często nie wiemy, czy ktoś może miał kontakt z wirusem, czy nie. No i tak jak powiedziałem, chyba warto po prostu stosować się do zaleceń lekarzy. Myślę też, że wiele osób pomimo chęci i odruchów takich na powitanie, czy przytulenie, czy podanie ręki, szybko adaptuje się do nowej sytuacji. Zresztą to ludzie mają to do siebie, że radzili sobie w nie takich sytuacjach. No i od tych 3-4 miesięcy widzimy, że rzeczywiście te zwyczaje mocno się zmieniają i ludzie podchodzą do siebie z o wiele większym dystansem.
A takie sytuacje, jak na przykład idziemy do kogoś na urodziny albo na wesele, które teraz są już dopuszczalne, no i jak składać życzenia państwu młodym, jubilatce, właśnie przytulać się, obcałowywać, czy no tylko przestać na tym żółwiku? To jest takie dosyć kłopotliwe.
To jest kłopotliwe, jak pewnie całe wesela w dobie pandemii, więc myślę, że to bardzo zależy od nas. To my składamy życzenia, to my będziemy się z kimś witać, więc to my decydujemy o formie tego przywitania. Jeżeli czujemy się zaniepokojeni sytuacją, bądź też boimy się o nasz stan zdrowia, o możliwość zachorowania, a wiemy dobrze, że akurat wesela, większe przyjęcia mogą być ogniskiem zachorowań, to my decydujemy o tym, jaki gest będziemy w drugą stronę wykonywać, a osoba tym gestem obdarowana chyba powinna to po prostu zaakceptować, no bo po prostu takie mamy czasy.
Myśli pan, że jak to wszystko się skończy, wrócimy naturalnie do tych odruchów, które były wcześniej bez problemu?
Jak najbardziej wrócimy bez problemu do starych odruchów, ponieważ człowiek jest istotą społeczną. Bez drugiego człowieka nie potrafimy żyć i ta mowa werbalna, jak i niewerbalna jest nieodzownym elementem naszej struktury społecznej. Stąd też naturalnym jest dla nas bliskość. Człowiek jako taki, oczywiście generalizując, nie potrafi żyć w samotności. Nie jesteśmy samotnymi ludźkami, jesteśmy z natury społeczni, więc myślę, że nie będziemy mieli większego problemu, aby do normalnych relacji w przyszłości wrócić.
Oby te prognozy naszego gościa, Piotra Kłyka ze Szkoły Dobrych Manier, sprawdziły się w 100%.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.